Dzisiejszy fragment Księgi Apokalipsy mówi o tajemniczej księdze, która jest opieczętowana, ma 7 pieczęci, w której jest pewna tajemnica. Tajemnicą jest to, co się wydarzyło w dziejach świata. To jest jedyna księga, w której zapisane jest wszystko. Inne księgi zawierają tylko jakiś fragment, ułamek prawdy. A ta księga zawiera tajemnicę wszystkiego, co się dokonało. Co do faktów, co do przyczyn, co do skutków, co do sprawców. Wszystko jest zapisane w tej księdze. I ponieważ to jest tak szczególna księga, nie każdy może mieć do niej dostęp. Nie każdy może ją odczytywać. I dlatego jest ta liturgia przekazania tej księgi zasiadającemu na tronie, który jako jedyny może otworzyć tę księgę i ją właściwie odczytać. Bo można dać komuś księgę, na przykład w obcym języku, którego on nie zna. Można ją otworzyć, ale ta księga nic nie powie. Tę księgę może odczytywać ten, który ma pełną wiedzę o nas wszystkich. A tę wiedzę ma tylko Bóg. My sami siebie nawet do końca nie znamy. Ja siebie do końca nie znam, ty siebie do końca nie znasz. A co dopiero poznawanie innych? Niemożliwe. Dlatego ta księga jest zapieczętowana. Pieczęć jest bardzo ważnym elementem każdego dokumentu. Kiedyś zastępowała podpis, kiedy ludzie byli niepiśmienni, tylko skrybowie pisali, wystarczyła pieczęć. A więc pieczęć jest potwierdzeniem prawdziwości zapisu tej księgi, treści tej księgi. A 7 pieczęci oznacza, że to jest tajemnica niemożliwa do poznania przez kogokolwiek z nas. Stąd jest ta skarga. Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Nikt nie może. Ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. I dlatego potrzeba, bo to jest zapowiedź sądu ostatecznego, potrzeba, żeby Bóg odczytał tę księgę nam wszystkim. Tak jak zostało to utrwalone, tak jak to się wszystko wydarzyło, niczego nie dodając i niczego nie ujmując. Właśnie sąd ostateczny dlatego będzie sprawiedliwy, że nic nie zostanie dodane i nic nie zostanie odjęte. Tak jak to się wydarzyło. Bez naciągania faktów, bez jakichś fałszywych interpretacji, bez przemilczania, bez zacierania śladów, bez czegokolwiek. Tak jak się działo. Jesteśmy w tej księdze zapisani, bo to jest księga życia. Każdy jest zapisany pod swoim imieniem, które otrzymujemy w chwili Chrztu Świętego. Pod tym imieniem zawsze jesteśmy rozpoznawalni. I w świecie ludzi, i przez Boga. Imię jest ważniejsze nawet niż nazwisko. Kiedy byliśmy chrzczeni, to byliśmy chrzczeni z imienia, a nie z nazwiska. I pod imieniem będziemy rozpoznawani. Więc to jest ta pierwsza odsłona Słowa Bożego przewidziana na dzisiaj. Jest pytanie, kto nam otworzy tę księgę i jest odpowiedź. Baranek paschalny. Dlatego w starych kościołach często nad konopeum, czyli nad tym ołtarzem, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament, na księdze zamkniętej z 7 pieczęciami leży baranek paschalny. Ten, który ma moc otworzyć księgę życia dla wszystkich. Ale mamy też fragment Ewangelii, płacz Jezusa nad Jerozolimą. Jezus stał na Górze Oliwnej vis-a-vis świątyni jerozolimskiej i zapłakał. Płacz nad miastem. Jeruzalem, Jeruzalem. Tak jakby dzisiaj stanął nad Puławami. Puławy, Puławy. Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Ani z tych bloków, ani z tej świątyni. Wyobrażasz to sobie? Puławy, Puławy. Tak by dzisiaj Jezus powiedział, gdyby przyszedł tutaj. O, gdybyś i ty poznało dzień, który służy pokojowi. Kiedy Jezus zapowiadał zburzenie Jerozolimy, nie wiem, ilu ludzi mu wierzyło. Nic nie zapowiadało, że coś takiego nastąpi. Apostołowie nawet, patrząc na świątynię jerozolimską, mówili: Panie, zobacz, jakie to mury, jakie budowle. Tak się napawali wielkością, pięknem wszystkim. A Jezus mówi: kamień na kamieniu nie zostanie. I nie został. Została tylko ściana płaczu, przed którą do dzisiaj Żydzi się modlą. Jezus zapowiada, że nieprzyjaciele otoczą to miasto, oblegną, ścisną, powalą. I daje przyczynę. Tylko dlatego, że nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Nie, że walczyło z Rzymem. Nie walczyło. Ale nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Czyli poganie będą narzędziem w ręku Boga, które ma wymierzyć sprawiedliwość Jerozolimy. Jak to możliwe, że Bóg dopuści zburzenie swojej świątyni? Aż trudno zrozumieć, że Bóg może dopuścić zburzenie na przykład tej świątyni. I żeby pozostał tylko jakiś fragment muru, nie wiem, z tej strony czy z tej strony. Trudno w to uwierzyć. I prawdopodobnie ci, którzy słuchali tej skargi, tego płaczu Jezusa nad miastem, pewnie nie dowierzali, że coś takiego może nastąpić. Urodziło się zaledwie jedno pokolenie i dorosło, kiedy te słowa się wypełniły. W roku 70 cesarz Tytus na koniu wjechał do świątyni jerozolimskiej, zabrał złoty świecznik, menorę, okradł ją ze wszystkich kosztowności, a potem kazał to zburzyć i posypać solą, a wszystkich Żydów wypędzić. I dlatego pojawiła się diaspora, musieli żyć na wygnaniu, tęskniąc za miastem, które nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Ważne jest właściwie odczytywać słowo, które wygłasza Jezus nad Jerozolimą. Podobne słowa wypowiedział do Korozaim, do Betsajdy i do Kafarnaum, które widziały wielkie znaki. Można powiedzieć, że tamte miasta widziały jeszcze więcej cudów niż Jerozolima. I nie nawróciły się. I też dostąpiły do otchłani. No niestety. W pedagogii Bożej klęska ma swój sens. W naszej nie. Ale w pedagogii Bożej klęska ma głęboki sens. Ma wstrząsnąć ludźmi. Ma ich poruszyć. Nie tylko zaboleć. Bo gdyby miało tylko zaboleć, to byłaby kara. Ale ono ma jeszcze wstrząsnąć, czyli nawrócić. A to coś ważniejszego niż kara. Karać to jedno, a nawrócić to zupełnie coś większego. I Bóg nie chce nas karać dla samej kary. Zasługujemy na karę. Niewątpliwie. Tylko Pan Bóg chce nas nawrócić. Chce nakłonić nasze serca do powrotu. To jest pragnienie Boga. I ta cała klęska jakby została uruchomiona przez Boga właśnie po to, żeby służyła nawróceniu. Amen.